Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich. Marionetka, odcinek 12. Kamienna krypta. Dobijamy do brzegu. Moimi włosami terga wiatr i stąpam po śliskich kamieniach. Przede mną Ksawery próbuje prowadzić agenta Greenwooda po mokrej nawierzchni. Ale ten ślizga się, jakby właśnie wpuszczono go na lód bez łyżew. Ostatecznie więc przerzuca sobie Brytyjczyka przez ramię jak worek ziemniaków. Słyszę, jak za moimi plecami odpalony zostaje silnik łodzi motorowej. Oglądam się za nią. Moje oczy spotykają się z oczami bezimiennego kapitana z ramienia V. Ten kiwa w moją stronę i odpływa w ciemną noc. Alex, Ksawery, powiedziałabym, że dobrze was widzieć, ale po co zaczynać rozmowę od kłamstwa? Mówi entuzjastycznie Elektra. Lepiej bym tego nie ujął, odpowiada X. Elektra podnosi lekko brwi, posyła nam spojrzenie osoby zażenowanej usłyszaną odpowiedzią, ale jej skrzyżowane ręce się rozluźniają i agentka trochę łagodnieje. Chodźcie za mną. Greenwood odzyskuje pion i idzie obok nas, więc zaciskam rękę na broni. Przyzorny zawsze ubezpieczony, a agent jej królewskiej mości raczej jest zdolny do prób ucieczki, nawet jeżeli nie ma szans dopłynąć do Limy. Przemierzamy plażę, kierując się prosto na kamienne wzniesienie. Mam nadzieję, że plan V nie polega na egzekucji Greenwooda poprzez zrzucenie go ze skały, bo istnieją łatwiejsze rozwiązania tego konkretnego problemu. Próbuję wypatrzeć, czy ktoś jeszcze jest obecny w pobliżu, jednak nie jestem w stanie dojrzeć niczego więcej poza górą kamienia i przerażeniem na twarzy Brytyjczyka idącego powoli z rękoma przed sobą w kajdankach. Moje dłonie bieleją z wysiłku, jaki wkładam w trzymanie przed sobą broni. Nagle Elektra zatrzymuje się i z kieszeni swojego kombinezonu wyciąga mały przedmiot. Podchodzimy bliżej, a moim oczom ukazuje się niewielki kamień, który przynajmniej na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. Na co czekamy? Pytam. Na to, mówi Elektra i wkłada kamień do wyrwy w ścianie skały, a ten idealnie pasuje. Słyszymy, jakby za ścianą z kamienia został uruchomiony swego rodzaju mechanizm. Dźwięk przypomina przesuwanie się ciężkiego łańcucha. Wierzcie lub nie, ale na skalę zaczynają pojawiać się cztery rysy uformowane w prostokąt. Kamienne drzwi odsuwają się i otwierają przed naszą czwórką skalny tunel. Zapraszam. Wchodzimy do środka i gdyby nie było stosunkowo ciemno, pewnie można by dostrzec nasze zdziwione miny. Pierwszy raz widzę tak dobrze zakamuflowane przejście. Przechodzimy fragment korytarza skalnego i naszym oczom ukazują się kolejne, tym razem metalowe drzwi bez klamki. Elektra skanuje swój tatuaż identyfikacyjny, wkładając rękę w wyrwę w skalę, a drzwi rozsuwają się dla nas automatycznie. Znajdujemy się w grocie skalnej, otoczeni przez niekończącą ilość urządzeń elektrycznych wystających ze ścian. Okrągłe pomieszczenie z masywnym drewnianym biurkiem na środku, a wokół kilka korytarzy prowadzących cholera wie gdzie. Co z naszym więźniem, E? Pyta Ksawery. Agentka E podchodzi do biurka i otwiera jego górną szufladę, z której wyciąga pojedynczy klucz. Nie jest to jednak standardowy, metalowy, wyszczerbiony klucz. Dostaje do ręki zaawansowany klucz magnetyczny, czyli taki, który wystarczy przyłożyć do zamka, a ten zaraz przesunie zasuwę wewnątrz drzwi. Zabierzcie go do pokoju przesłuchań, na końcu tego korytarza. Kiwa w stronę kamiennego tunelu wysuniętego najbardziej na północ. Zaraz do was dołączę. Muszę zgłosić, że dotarliście. Ksawery widocznie zmęczony, ale nadal pod wrażeniem podziemnej kryjówki chwyta Brytyjczyka za ramię i ciągnie w stronę pokoju przesłuchań. Ostatni raz oglądam się po owalnej sali i rozpoznaję kilka urządzeń ustawionych pod ścianą. Standardowe odbiorniki zapisujące dźwięki z podsłuchów. Monitory z przekazem live z różnych zakątków Peru. Tuż nad ekranem z relacją sportu Molendo na ścianie wisi samotnie skrawek papieru, przedstawiający dwie kukiełki obok siebie, a jedna z nich jest łudząco podobna do marionetki pojawiającej się w listach, które niedawno otrzymałam. A, idziesz? Słyszę głos X. Tak, tak, już idę. Muszę dowiedzieć się, kto ma dostęp do tego miejsca poza Elektrą, która w ten sposób dołącza do Xawerego na listę podejrzanych o próbę zastraszania mnie. Zanim jednak się tym zajmę, staję obok X, za lustrem weneckim i wspólnie patrzymy z góry na mężczyznę leżącego na stole, do którego jest przykuty. Daniel Greenwood przez ostatnie kilka dni stał się cieniem człowieka. I nie ma to nic wspólnego z niedożywieniem czy torturami. On się zwyczajnie poddał. Stał się obojętny na to, jaki jest jego los. Masz jakiś pomysł, jak go złamać? Pytam. Przemocą fizyczną raczej nic nie zdziałamy. Jest za dobrze wyszkolony albo uparty. Trzeba go zniszczyć od środka, namieszać mu w głowie. Z tym akurat mogą pomóc. Odzywa się Elektra, dołączając do naszej dwójki. Prezent prosto z ośrodka regionalnego w Europie. E wyciąga telefon z kieszeni i odpala nagranie, na którym chłopak, góra 8-letni, siedzi na krześle z przewiązanymi oczami i zakneblowanymi ustami. Jest brudny, przemoczony. Wszystko wskazuje na to, że ze strachu jego pęcherz nie wytrzymał, bo z krzesła cieknie płyn, który definitywnie jest moczem. Kto to? Jego syn. Ale w jego aktach nic nie było o tym, żeby posiadał jakiekolwiek potomstwo, mówi X. Brytyjczykom zawsze się wydaje, że są tacy sprytni. On pewnie też myśli, że udało mu się ukryć chłopaka, zapewnić mu bezpieczeństwo, fałszując jego certyfikat urodzenia oraz umieszczając w rodzinie daleko na północ, na końcu Szkocji. Czy on nie wie, z kim ma do czynienia? Najwidoczniej nie, rzucam od siebie. Macie wyciągnąć z niego, co się da, a potem pozbyć się Daniela Greenwooda raz na zawsze. Z tego, co wiemy, wasz drugi cel nadal znajduje się w Limie. Ale nie wiadomo, na jak długo, dodaje Elektra. Zabierajmy się w takim razie do pracy, mówię stanowczo. Razem z Xawerem przechodzimy do pomieszczenia, w którym znajduje się nasz więzień. Ja siadam na krześle bezpośrednio przed nim, a X staje w kącie i chowa twarz w cieniu. Stawiam przed facetem butelkę z wodą i czekam, aż się wyprostuje. Greenwood, zacznijmy od moich dwóch ulubionych pytań. Czy Inge Larsen to jej prawdziwe nazwisko? Dlaczego interesuje się tobą Kamora? Brytyjczyk wypija wodę jednym haustem i opiera się o swoje krzesło na tyle, na ile mu pozwalają kajdanki. Nic wam nie powiem. O, czyli jednak nie jesteś niemową. Już się martwiłam, że zostawiłeś język w tamtej bocznej uliczce razem ze swoją godnością i odwagą. Mówię. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że coś zobaczysz. Kiwam głową w stronę Xawerego, który zostawia mnie sam na sam z Greenwoodem i wychodzi po tablet, by móc pokazać Brytolowi, jak fatalna jest jego sytuacja. Osobiście lubię dobre seanse, szczególnie horrory. Brak pojęcia reżyserów, aktorów oraz widzów o tym, czym jest prawdziwy strach, bawi mnie. Chociaż tobie zaraz nie będzie do śmiechu. Kontynuuję dla zabicia czasu. X wraca i umieszcza urządzenie z nagraniem w rękach Brytyjczyka, tak byśmy mogli obserwować reakcję Greenwooda, jednocześnie upewniając się, że widzi każdy piksel obrazu wyświetlającego przetrzymywanie jego syna. Ten od niechcenia spogląda na ekran, a kiedy orientuje się, kogo ogląda, zaczyna cały drżeć i skomleć jak pies. Kiedy nagranie się kończy, chwyta tablet w ręce i uderza nim ostatkiem sił o blat stołu. Z jego oczu odpływa obojętność i pojawia się strach w najczystszej postaci. Coś większego od lęku i paniki, odbierającego zdolność do rozumowania i regularnego oddechu. Jeżeli chcesz, żeby chłopak dożył poranka, mów, co wiesz, mówię. Facet kilka sekund poświęca na to, żeby zadecydować. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jakie batalie toczą się w jego głowie. Wydaje mi się jednak, że pęknie, a w takich sytuacjach rzadko się mylą. Nie wiem, czy Inge Larsen to jej prawdziwe nazwisko. Pod takim imieniem ją znam. Grzeczny chłopiec. A pytanie numer dwa? Camorra próbuje odzyskać pewne dokumenty, które wykradłem kilka miesięcy temu. Mogliby stracić cały ten biznes przykrywkę związane z wywózką śmieci, którym kamuflują swoją działalność przed rządem włoskim. Informacje przekazałem Inge. Za pieniądze. Greenwood spuszcza głowę i wiem, że cokolwiek dostał za poufne dokumenty włoskiego gangu, nie było warte ceny, jaką za to zapłacił. Dlaczego Peru? Dlaczego Lima? Takie miejsce spotkania i zapłaty wyznaczyła Larsen. Nawet opłaciła prywatny samolot, który mnie tu przetransportował. Mieliśmy spotkać się na Plaza de Armas de Lima, ale tam czekał na mnie tylko czarny SUV, który zawiózł mnie. Wyduszamy z niego potrzebne informacje, a kiedy staje się bezużyteczny i wie, że jego czas na ziemi zbliża się ku końcowi, sam zadaje pytanie. Powiedziałem, co chcieliście. Co się stanie z moim synem? To zależy od tego, czy twoje informacje okażą się przydatne. Przemawia z kąta dotąd milczący Xaver. Wstaję od stolika i opuszczam pokój przesłuchań, żeby móc przekazać ambasadorowi organizacji V, co udało nam się ustalić. Słyszę pojedynczy wystrzał, kiedy pochylona nad komunikatorem wystukuję swoją wiadomość. Greenwood nie żyje. Będę miała sprzątania? Mówi stojąca mi nad głową Elektra. Potrzebujemy broni i transportu. Wszystko już na was czeka. Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentując jej losy online. Bez odbioru.